gość Radia Bogoria.
Witam serdecznie, Tomek Sikorski przy mikrofonie. Nowy tydzień, zaczynamy. Mamy nadzieję, że nie skończy się on aż tak drastycznie jak ten ubiegły w sobotę w Wielkie Burze, a ze mną jest prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera. Witam pana.
Dzień dobry.
No, jak przetrwaliśmy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej burzę?
No bez większych konsekwencji. Były jakieś tam drobne zawalenia drzew. W ślad za tym wystąpiliśmy oczywiście na poprzednią burzę już o wycinkę części newralgicznych drzew, które zagrażają naszej substancji mieszkaniowej. No w tej chwili będziemy patrzyli jeszcze, jakie szkody ewentualnie, ale większych tak naprawdę nie ma. Tym bardziej, że mamy cały majątek dobrze ubezpieczony i gdyby w razie czegokolwiek się stało, to z tego tytułu nie poniesiemy uszczerbku.
Zdecydowanie, ja jechałem po burzy zaraz przez osiedle, były tylko pojedyncze jakieś gałązki, na szczęście prąd też był, więc wiele osób nie miało w gminie Grodzisk prądu i w okolicach, więc to bardzo ważne, ale tematem głównym, o którym będziemy dzisiaj mówić, to długi i w Rzeczpospolitej artykuł o długach właśnie w spółdzielniach mieszkaniowych i rekordziści w Polsce, na przykład kobieta z zachodniopomorskiego 342 tysiące złotych była dłużna spółdzielni, jest pewnie, no bo spłacić to nie jest łatwo. Panie prezesie, ile u nas są rekordziści mają?
To znaczy ostatnia eksmisja, która była wykonana, to dłużniczka nasza posiadała zadłużenie rzędu 78 tysięcy złotych. Oczywiście spółdzielnia wszelkie należności, które miała wobec tej dłużniczki, odzyskała w ten sposób i większość dłużników, którzy nie płacą i uważają, że nic się im nie zrobi, w ten sposób kończą. Także tutaj oczywiście przestrzegam, bo w skali całej Polski spółdzielnią mieszkańcy zalegają około 400 milionów złotych. To są naprawdę duże pieniądze. W naszej spółdzielni jest to ponad 3 miliony złotych. Z tym, że duża część to są zaległości jedno-dwumiesięczne, które nie są groźne, one tak naprawdę wynikają z bieżących płatności, że są inne jakieś tam dla mieszkańców ważniejsze rzeczy, które muszą pilnie zrobić, od nas odkładają na miesiąc, dwa, a potem wracają już normalnie na tą ścieżkę normalnego wnoszenia opłat i z tego tytułu nie ma żadnych niebezpieczeństw. My mamy rzeczywiście problem trochę z egzekucją z mieszkań własnościowych, ale staramy się to w inny sposób może podejść do egzekucji.
A dlaczego ten problem istnieje? Akurat
no to
z tych?
Wynika z tak naprawdę z przepisów prawa, że jest ograniczona możliwość uzyskania wyroków eksmisyjnych. Najprostsze właśnie są na mieszkaniach lokatorskich i na ewentualnie odrębnej własności. Natomiast przy odrębnej własności nawet nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Natomiast przy własnościowym prawie do lokalu tu sytuacja jest taka trochę trudna. Można ewentualnie uzyskać tytuł eksmisji za zakłócanie spokoju, za powiedzmy związane z niedostosowaniem się do zamieszkiwania w zbiorowości takiej, nie? I tutaj na podstawie w zasadzie artykułu 5 KC współżycia społecznego można uzyskać tytuł eksmisji. Natomiast w innym przypadku komornik dokonuje oszacowania lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego, następnie ogłasza licytację prawa do lokalu. I w tym momencie, jeżeli potencjalny nabywca kupi takie mieszkanie z dłużnikami zamieszkałymi w tym lokalu, występuje do sądu i on uzyska tytuł eksmisji. Ponieważ nabył to mieszkanie po przybiciu przez sąd w rejonie działania komornika i wtedy ma możliwość odzyskania, ale to też trwa. Przypuszczam, że około roku to zajmuje, żeby wyegzekwować, natomiast istnieją możliwości odzyskania czynszu za tego mieszkającego, niepłacącego od organów samorządowych.
A jak wygląda takie postępowanie od początku? Powiedzmy sobie tak, no, mamy długi i co się dzieje? Ile musimy mieć tych długów, żeby takie
przykre rzeczy się spotkały? No my staramy się, najpierw indykacje to trwają dość długo, bo to mija pół roku do roku i wtedy już wędruje sprawa do sądu o nakaz zapłaty. W momencie, kiedy nakaz się uprawomocnia, kierujemy do komornika. Komornik bądź ma z czego egzekwować i egzekwuje, bądź zwraca tytuł wykonawczy i mówi, sorry, nie mam z czego wziąć.
Czy ważniejszy jest czas, czy kwota?
To znaczy jedno i drugie jest ważne, nie? Bo jeżeli kwota zaczyna rosnąć, nie? I tych wyroków jest kilka i kwota sięga kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, to w tym momencie już te kroki bardziej radykalne się podejmuje związane z egzekucją. Ale nie jest to okres krótszy nigdy jak dwa lata. bo zresztą w momencie odzyskania lokalu przez spółdzielnię, sprzedając lokal w drodze przetargu nieograniczonego, zawsze uzyskujemy pieniądze, które wystarczają na pokrycie zobowiązań wobec spółdzielni.
Panie prezesie, czasami jest tak, że no coś złego nas w życiu spotyka, zaczynają chorować nam na przykład dzieci. Co wtedy, jeśli tych pieniążków nam brakuje, a no jesteśmy uczciwymi ludźmi, jak możemy na przykład zgłosić się do spółdzielni i na przykład spróbować odroczyć
zawsze,
opłaty?
To znaczy, zawsze jest to możliwe, żeby wystąpić i osoby, które się interesują generalnie, są powiedzmy inaczej traktowane niż osoby te, które w ogóle mają to w nosie, nie? Osoby, którym się coś powinęło, noga, sprawy zdrowotne, inne, utrata pracy, przychodzą i mówią, no nie mam w tej chwili, będę miał za pół roku czy w jakimś innym czasie. My staramy się odraczać te zobowiązania bez sankcji tych już takich drastycznych. Natomiast każdy, kto przyjdzie, rozmawia, to wie, na co go stać, nie? Co może zrobić, nie? Natomiast jeżeli nie widać perspektyw, bo bywa tak, że przychodzi pan i mówi, no ja nie mam skąd wziąć i nie będę miał skąd wziąć, to należałoby się w tym momencie zastanowić nad zmianą mieszkania na mniejsze, bo po prostu są wtedy mniejsze koszty utrzymania z różnicy między dużym mieszkaniem a małym. Można przez kilka lat pożyć.
Zgadza się.
Normalnie. W związku z tym takie rzeczy też doradzamy, no bo naprawdę to nie jest wina ludzi, że akurat dopadło ich jakieś nieszczęście.
Zgadza się, strata pracy chociażby. Jasne. I zamiana tej pracy na niestety gorszą. Pieniążki to też pieniążki za ogrzewanie i teraz porozmawiamy o tym, ma pan pomysł na to, żeby za ogrzewanie nie płacić tylko przez 7 miesięcy, czyli przez sezon grzewczy, ale rozłożyć to na 12 miesięcy. Jak to miałoby wyglądać?
To znaczy, to nie jest do końca mój pomysł, bo to są częściowo życzenia mieszkańców, głównie tych starszych, którzy się utrzymują z emerytur, rent, ponieważ oni dostają stałą kwotę przez cały rok i mówią, no w sezonie grzewczym, kiedy następuje raptowne obniżenie temperatur i te koszty ogrzewania rosną drastycznie, po prostu ich nie stać jest, tych starszych osób. W związku z tym postulują, żeby ewentualnie rozłożyć to w czasie. Nie? I istnieje taka możliwość, tak jak w tej chwili zbieramy zaliczkowe opłaty na rozliczanie zimnej wody i co pół roku, że tak powiem, dajemy każdemu indywidualne rozliczenie, po to, żeby zmniejszyć koszty tego rozliczenia wody. Natomiast przy okazji centralnego ogrzewania byłyby to koszty, które są ponoszone przez rok czasu, a do tej pory były płacone przez 7 miesięcy, byłyby płacone przez 12 miesięcy. I to myślę, żeby było korzystnie przyjęte przez mieszkańców, ponieważ byłoby to stałe obciążenie w ciągu roku. Na koniec roku następowałoby znowu jednorazowe rozliczenie całego roku. Nie byłyby to wielkie pieniądze związane z rozliczeniem, bo robiłaby to tak naprawdę spółdzielnia, nie firma zewnętrzna, bo tak jak rozmawialiśmy przed anteną o dyrektywie unijnej, nie, w sprawie opomiarowania zużycia ciepła przez poszczególne lokale mieszkalne, która powinna wejść do końca 2016 roku w życie i powinny być lokale wszystkie opomiarowane.
No w tej chwili czekamy.
W tej chwili czekamy, ponieważ nie ma żadnych przepisów wykonawczych polskich, które do tej dyrektywy powinny być utworzone. Nie wiem dlaczego, ale nic się jeszcze w tym temacie nie dzieje. Natomiast no my różne możliwości tutaj bierzemy pod uwagę. Ja nie ukrywam, że inne spółdzielnie, które mają opomiarowane zużycie ciepła w lokalach, też stosują to zaliczkowe rozliczanie. Oni stosują jeszcze trochę inaczej. Zależy, która spółdzielnia. Niektóre właśnie przez cały rok, a niektóre po prostu wydłużają okres płacenia zaliczek na centralne.
A ta kwota zaliczkowego, to skąd ona by miała się wziąć?
Ona by wzięła się ze średniej z 3 lat, ponieważ no, my nie jesteśmy prorokami, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie rok w stosunku do poprzedniego, jeśli chodzi o temperatury. Ostatnio przymierzaliśmy się lata 2012-13-14, no to średnia wyszła na poziomie 2013 roku, może ciut więcej, bo najzimniejszym był 2012 rok. I wtedy.
A my byśmy chcieli, żeby średnio była kwota z 2014,
tak
kiedy
jest,
było ciepło.
Tak jest, najniższe, ale to niestety potem byłyby większe dopłaty, panie redaktorze, i to by się odbiło niekorzystnie na mieszkańcach. Natomiast gdy weźmiemy średnią z 3 lat, to myślę, że byłaby to prawie obiektywna ocena, ile może, że tak powiem, spaść ta temperatura. No i 7 miesięcy rozłożone na 12, czyli w sumie mniejsza relatywnie opłata. Nie byłoby to wyrywanie takie jak w lutym czy w styczniu, gdzie temperatury potrafią spaść do minus, średnia minus 3 stopni, bo najczęściej cały sezon grzewczy to jest na plusie, plus 1, plus 2, zależy jak w tej chwili nam się klimat ociepla, więc te temperatury, miejmy nadzieję, że będą niższe i to zużycie ciepła będzie również niższe. Tutaj apeluję również o oszczędzanie tego ciepła. Szanowni Państwo, w tej chwili, póki nie mamy opomiarowanych zasobów, pamiętajmy o tym, że jeżeli otwieramy okno w zimę, to zamknijmy zawór termostatyczny na grzejniku, żeby nie ogrzewać atmosfery za oknem, tylko po prostu to, co jest potrzebne.
No właśnie, porozmawiajmy od razu o tych korzyściach, bo co prawda dziwi mnie opieszałość rządzących, że
to
tego
nie jest pierwsza opieszałość.
Nie wprowadzają, ale jak zwykle mają ważniejsze rzeczy do zrobienia. Jakie korzyści będą z wprowadzenia opomiarowania zużycia ciepła?
To znaczy zakładane, przynajmniej tak jak się czyta w uzasadnieniach do tej dyrektywy unijnej 2012, będzie prawdopodobnie około 20-30% zakładane jest zmniejszenie zużycia ciepła. A to powoduje za sobą, że zmniejsza się również emisja szkodliwych substancji, szczególnie tu tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenku siarki, tlenku azotu i tak dalej. I to ma, że tak powiem, zasadnicze znaczenie i to kierowało, żeby w całej Unii Europejskiej wprowadzić tą dyrektywę.
To korzyści globalne, a dla przeciętnego Kowalskiego jakie będą?
To dla przeciętnego Kowalskiego nie wiem, czy do końca to będą korzyści. Jeżeli rzeczywiście zacznie oszczędzać, to będzie okej, ale niestety będzie musiał zapłacić za montaż tych podzielników. Najczęściej w tej chwili stosowanymi są podzielniki radiowe, ale również oglądamy w telewizji, że niektórzy klną na te podzielniki, bo one za szybko chodzą i za dokładnie pokazują. Lepsze były wyparkowe, które były prostymi urządzeniami, ale oprócz tego, że trzeba zamontować te podzielniki, gdzie cena ich waha się tam od 50 do 80 zł, powiedzmy takich no, w miarę dobrej klasy na jeden grzejnik. Jeżeli weźmiemy, że mamy cztery grzejniki, no to mamy cenę w granicach tam 200 do 300 zł. Do tego musimy zakładać roczne rozliczenie tego ciepła, które jest od 30 do 40 zł, tak to szacują dzisiaj specjaliści. Także to z jednej strony może to być oszczędność, natomiast będą wtedy diametralnie różne koszty utrzymania mieszkań w poszczególnych lokalach.
Zgadza się i do momentu, w którym nie nauczymy się oszczędzać ciepła, bo nauczyliśmy się oszczędzać wodę jako tako i potrafimy nie przelewać ile wlezie, więc teraz mam nadzieję, że też to opomiarowanie posłuży nam do tego, żebyśmy się oszczędzać ciepło nauczyli. Panie prezesie, ja dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Prezes Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.